Dzisiejsze kazanie z czwartego rozdziału listu do Efezjan, od 17 wiersza aż do 6 wiersza 5 rozdziału. Na wstępie przeczytam wiersze od 17 do 21, a może do 24, z czwartego rozdziału. Posłuchajcie. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za apostoła Pawła, dziękujemy Ci za ten list do Efezjan, dziękujemy Ci za obietnicę mądrości i zachętę, jaką znajdujemy w tym liście. Prosimy Cię o to, abyś oświecił nasze serca światłem Twojego Ducha, abyśmy pojęli słowa apostoła, aby one stały się naszą mądrością i naszym życiem. A to wszystko na Twoją chwałę. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen. Paweł bardzo często swoje listy konstruuje dokładnie w ten sam sposób. Najpierw, jak to się mówi, zajmuje się teologią, potem zajmuje się praktyką. Tu w liście od Efezjan widzimy coś podobnego. Najpierw Paweł stwierdza, że jesteśmy święci i mówi, dlaczego jesteśmy święci. Jesteśmy święci ze względu na zjednoczenie z Chrystusem, a później mówi, w jaki sposób mamy żyć jako ludzie święci. Z jednej strony jesteśmy święci, a z drugiej strony to zobowiązuje nas do tego, abyśmy postępowali w sposób godny świętych. Wielokrotnie powtarzałem przy okazji omawiania listu do Efezjan to, że Paweł z jednej strony mówi, że już wszystko otrzymaliśmy w Chrystusie, ale z drugiej strony zachęca nas raz po raz, abyśmy prosili o jeszcze więcej. Dlaczego? Mając już wszystko, możemy prosić o jeszcze więcej? Ze względu na to, pokrótce mówiąc, że Bóg jest nieskończony. Bóg jest nieskończenie bogaty w swoich relacjach, Bóg jest nieskończenie bogaty w chwałę, Bóg jest nieskończenie bogaty w mądrość i we wszystko, we wszelkie dobro. Dlatego też, mając wszystko, mając pełnię w Chrystusie, możemy prosić o jeszcze więcej. I w gruncie rzeczy o to chodzi, nie? Zostaliśmy chrześcijanami w taki czy w inny sposób, nie? Ale to oczywiście jest tylko początek, a nie koniec naszej drogi, naszego życia z Chrystusem. Nie, to jest dopiero, zostaliśmy zaadoptowani do Bożej rodziny. To znaczy, że mamy teraz się wychować w nowej rodzinie, mamy nauczyć się nowego sposobu zachowania. Każda rodzina ma swoją własną kulturę, swoje własne zwyczaje i tak samo jest z rodziną Adama z jednej strony, a z drugiej strony z rodziną drugiego Adama, czyli Chrystusa. W drugiej połowie czwartego rozdziału Paweł ponownie mówi, że nowy sposób postępowania musi zastąpić stary sposób postępowania, a to wszystko zaczyna się od zmienienia sposobu myślenia. Musimy zacząć myśleć w inny sposób i oczywiście później Paweł powie nam, co to znaczy myśleć w inny sposób, ale o tym chwilę później. Najpierw w wierszach 17, i znów, to nie jest nic nowego, ten wątek pojawił się już wcześniej, w pierwszym rozdziale, czy w drugim rozdziale, gdzie Paweł stwierdza, że kiedyś postępowaliśmy według modły tego świata, w posłuszeństwie władcy tego świata. Chodziło oczywiście o diabła i o szatana. Z tego powodu staliśmy się martwi, z tego powodu też byliśmy ludźmi grzesznymi. Z drugiej strony w Chrystusie zostaliśmy stworzeni na nowo przez Boga, jesteśmy nowym stworzeniem i znów nowe stworzenie nie jest celem samym w sobie. Nawrócenie grzesznika nie jest celem samym w sobie, bo zaraz potem apostoł Paweł dodaje, że Bóg stworzył nas na nowo w Jezusie Chrystusie po to, abyśmy żyli w nowy sposób. Przeznaczył nas do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Paweł w wierszach od 17 do 19 mówi, że ludzie, którzy postępują według modły tego świata, czyli w posłuszeństwie szatanowi, postępują w próżności umysłu. I tę myśl wyraża co najmniej trzykrotnie. Mówi bowiem, że ich umysł pogrążony jest w mroku, że mają umysł przytępiony i są dalecy od Boga, a więc pozbawieni bogactwa Bożej chwały, pozbawienia chwały, mądrości i życia. których źródłem jest oczywiście Bóg. Skąd jednak bierze się to umysłowe przytępienie i dlaczego ono jest problemem? Bardzo często, ponieważ od czasów co najmniej oświecenia, przynajmniej w Europie tak to jest, od czasów oświecenia, chociaż to nie jest nowa myśl, wyeksponowaliśmy znaczenie umysłu w ludzkim życiu. Nie? I dlatego też najbardziej podziwiamy ludzi najbardziej łebskich. Umysł stał się dla nas wszystkim. Nie? Umysł jest dla nas kluczem do wszystkiego. Wydaje nam się w związku z tym, że poznanie Boga jest w gruncie rzeczy intelektualnym poznaniem. Im kto więcej wie na temat Pisma Świętego, im kto więcej wie na temat teologii, im kto więcej lepiej potrafi dyskutować na temat teologii, tym jest lepszym chrześcijaninem. Tak jednak nie jest. To nie jest biblijny sposób patrzenia na chrześcijanina i na to, co jest dobre. Raczej problemem w życiu chrześcijanina nie jest jego niski poziom inteligencji, czy też niskie IQ, ale nieposłuszeństwo Bogu. Nie? I myślę, że to jest bardzo istotna różnica, której my bardzo często nie zauważamy, nie? Iż to posłuszeństwo Bogu jest źródłem naszej mądrości i poznania Boga, a nie, jak mówił nam Kant i wszyscy, począwszy od niego co najmniej, że najpierw musi przyjść poznanie Boga, a potem dopiero może przyjść posłuszeństwo. I najpierw musimy wyjaśnić, wytłumaczyć ludziom, którzy na przykład stają się chrześcijanami po raz pierwszy, kim jest Bóg, czym jest Trójca i tak dalej, nie? Żeby ci ludzie posiedli najpierw świadomość Boga i w tej świadomości Boga zaczęli postępować za Nim. Bo jeśli ktoś nie rozumie Boga, nie jest w stanie wyjaśnić, czym jest Trójca, to oczywiście nie może być posłusznym Bogu. Później to niestety zastosowaliśmy też w wychowaniu naszych dzieci. Nie? I też bardzo często dzisiaj, zanim w ogóle będziemy oczekiwać od dzieci jakiegokolwiek posłuszeństwa, to zaczynamy od wyjaśniania im wszystkiego. Nie? Problem jest tylko taki, że małe dzieci niewiele są w stanie zrozumieć, ale najmniejsze dziecko jest w stanie zrozumieć dobrze wymierzoną karę. Nie? To jest właśnie argument, którym powinniśmy się posługiwać w stosunku do małych dzieci. Nie tylko i wyłącznie, ale zwykle jest on bardziej skuteczny niż przekonywanie. Na pewno znacie ludzi, którzy właśnie taki pokantiański sposób wychowują swoje dzieci, próbując im najpierw wszystko wytłumaczyć, myśląc, że kiedy oni pojmą, dlaczego coś jest dobre i złe, to same zaczną, same z siebie, czy też same z tej własnej świadomości zaczną postępować dobrze. Tak jednak nie jest. Kiedy Biblia mówi o głupocie, to wskazuje nie tyle na brak wiedzy, nie tyle na niską inteligencję, co raczej na błąd w stosunku do Boga i stan moralnego upadku. To jest głupotą w Piśmie Świętym. Błąd w stosunku do Boga, nieposłuszeństwo wobec Boga. Dlatego też zbawienia nie powinniśmy postrzegać jako funkcji inteligencji. Nie jesteśmy zbawieni przez to, że coś zrozumieliśmy albo coś jesteśmy w stanie wyjaśnić. Jesteśmy zbawieni dlatego, że Bóg okazał nam swoją łaskę. A wzrastamy w naszym zbawieniu, przyjmujemy coraz większą pełnię zbawienia, kiedy postępujemy w zgodzie z Bożym Słowem. Nie dlatego, gdy spożywamy wieczerzę Pańską, o ile ważniejsze jest to, abyśmy robili to tak, jak nam Chrystus wyłożył w swoim Słowie, jak nam to przypomniał Paweł w pierwszym liście do Koryntian, niż żebyśmy zrozumieli, co tak naprawdę nie, dzieje się z tym chlebem i z winem. Dlaczego najpierw nazywamy je chlebem i winem, a potem ciałem i krwią. Nie? Niestety Kościół prawie od samego początku zajął się nie, tymi intelektualnymi badaniami i próbą wyjaśnienia, co tak naprawdę się dzieje. Oczywiście przy pomocy narzędzi, które nie pochodzą z Pisma, tylko z greckiej filozofii. I do tego się ograniczyliśmy w naszej dyskusji na temat Wieczerzy Pańskiej. Zapominając o tym, że Wieczerza Pańska jest bardzo prostym rytem, w bardzo jasny sposób, wyłożonym nam w Piśmie Świętym. I teraz wszyscy chrześcijanie na świecie są w stanie obronić swoją tezę na temat tego, co się dzieje z chlebem i z winem w czasie Wieczerzy, ale prawie nikt nie sprawuje Wieczerzy w sposób, który wyłożył nam, podał nam Chrystus. To jest ta różnica i to jest ten problem. I myślę, że tego problemu między innymi dotyka Paweł w 4 i w 5 rozdziale listu do Efezjan. W psalmie 14, to jest taki sztandarowy psalm, który często cytujemy, mówiąc o głupocie tych, o głupocie ateistów, nie? O głupocie tych, którzy odrzucili Boga, negują istnienie Boga. Ale gdybyśmy przyjrzeli się dokładnie temu psalmowi, to byśmy zobaczyli, że on nie odnosi się do ateistów. W pewnym sensie tak, nie? Jeśli ktoś zaneguje istnienie Boga, to oczywiście zaneguje również jego mądrość i nie jest mu posłuszny. Ale psalm ten odnosi się w pierwszej kolejności do nas, do chrześcijan, bo również my jako chrześcijanie możemy być głupi. A jesteśmy głupi za każdym razem, gdy wypowiadamy Bogu posłuszeństwo. Głupi, rzekł, w sercu swoim nie ma Boga, mówi psalmista. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny, nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Na tym polega głupota. Głupota polega na złym postępowaniu. Co to jest złe postępowanie? Na nieposłuszeństwie Bogu. Nie, nasza głupota w stosunku do Wieczerzy Pańskiej polega nie na tym, że nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, co się dzieje z chlebem i z winem w czasie Wieczerzy, ale nasza głupota w odniesieniu do Wieczerzy Pańskiej polega na tym, że nie jesteśmy w stanie, że nie chcemy wręcz, uważamy to za nieistotne, posłuszeństwo Chrystusowi w sprawowaniu, w sposobie sprawowania tego sakramentu. Nie? Bardzo prosto Chrystus to wyjaśnił. A my twierdzimy, że to jest nieistotne, że są ważniejsze sprawy. Ważniejsze jest przestudiowanie Arystotelesa, świętego Tomasza, byśmy byli w stanie wyjaśnić, dlaczego odrzucamy transubstancjację albo konsubstancjację. I wydaje nam się, że to czyni z nas dobrych chrześcijan. Tak nie jest. Najbardziej uczony człowiek, nie? Ten, który wszystko wie na temat przemiany elementów Wieczerzy Pańskiej, jeśli odrzuca Bożą mądrość, nie? Jeśli neguje Boże przykazanie i nie postępuje według nich, jest głupi. Jest głupszy od najmniejszego dziecka w tym gronie, które przyjmuje z wdzięcznością to, co Chrystus nam daje przy swoim stole. Bardzo wiele na ten temat mówi Księga Przypowieści Salomona. Jeśli chcecie być mądrzy, czytajcie ją przynajmniej raz w roku, bo ona jest mądrością. Nie? I tam właśnie znajdujemy wielokrotnie stwierdzenie, iż ludzie, którzy odrzucają pouczenie Boże, którzy odrzucają Boże definicję tego, co dobre i złe, w konsekwencji stają się głupi. A głupota ich polega na tym, że podejmują durne i zgubne decyzje. Nie? Ich końcem jest zniszczenie i zatrata. To właśnie z tego powodu my jako chrześcijanie nie ufamy rozumowi. I nie traktujemy go jako najwyższy rozum. To nie znaczy, że negujemy wartość rozumu, ale to znaczy, że nie jest on dla nas najwyższym autorytetem. Nie to, co jesteśmy w stanie w logiczny sposób wyjaśnić, jest dla nas najwyższym autorytetem, ale raczej Pismo Święte, raczej Słowo, w którym Bóg się objawił. Inteligencja, czy też rozum, który neguje lub lekceważy Biblię, nie jest godna zaufania, jest głupotą i prowadzi nas do durnych i zgubnych decyzji. Zwłaszcza w kwestiach moralnych, zwłaszcza w kwestiach dotyczących relacji międzyosobowych i tak dalej. Pisze o tym Paweł, kiedy stwierdza, że poganie z powodu właśnie przyćmionego przez zatwardziałość serca umysłu oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Najpierw przychodzi to przyćmienie umysłu, a potem, nie? Skutkiem tego jest niemoralne postępowanie. Dlatego też my jako chrześcijanie odrzucamy teologię naturalną, która twierdzi, iż ze względu na to, że stworzenie jest przecież Bożym stworzeniem i każde dzieło mówi coś o jego twórcy, to znaczy, że patrząc na stworzenie i posługując się naszym rozumem, jesteśmy w stanie poznać Boga, zrozumieć Boga, odnaleźć drogę życia. Nie? Tak nie jest. W wielu miejscach czytamy w Piśmie Świętym, w pierwszym rozdziale listu do Rzymian między innymi, że nie w tym jest problem. Problem grzesznego człowieka jest to, iż on świadectwa Boże odrzuca ze względu na to, że nie chce ich przyjąć. Rozum, sam rozum bez łaski nie doprowadzi nas do poznania Boga. Sam rozum bez objawienia Bożego Słowa, bez Pisma Świętego nie doprowadzi nas do poznania Boga, ani do prawdziwej mądrości. Paweł dodaje zaraz w wierszach 20-21, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście o Nim i w Nim pouczeni zostaliście, gdyż prawda jest w Jezusie. To znaczy, że w Chrystusie jesteśmy wolni od zepsucia serca, które wiedzie do moralnej głupoty. Chrystus jest naszą mądrością. W Nim możemy postępować w dobrych uczynkach. Chrystus, czyli Bóg Słowo. Bóg Syn, Bóg Słowo, Słowo Boże. W Nim poznaliśmy poznaliśmy to, jakim Bóg jest naprawdę. I dlatego też dzisiaj traktujemy Pismo Święte jako nasz najwyższy autorytet, które poucza nas o tym, co jest tak naprawdę mądre. Nie? Co to znaczy być mądrym człowiekiem, o czym za chwilę. Ale teraz dochodzimy do wiersza 22, 3 i 4, który bardzo trudno jest przetłumaczyć. Zaraz wam powiem dlaczego. Przeczytam wam to, jak to jest w naszym tłumaczeniu. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I teraz przeczytam wam inne tłumaczenie, alternatywne tłumaczenie, które z punktu widzenia gramatyki jest równie uzasadnione. Zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubiły zwodnicze żądze, i odnowiliście się w duchu umysłu waszego, oblekliście się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Dlaczego również tak możemy przetłumaczyć? Ze względu na to, że w oryginale mamy tu do czynienia z samymi bezokolicznikami, które z punktu widzenia gramatyki przynajmniej możemy przetłumaczyć z jednej strony, tak jak to mamy w naszej Biblii warszawskiej, jako tryb rozkazujący, ale z drugiej strony równie dobrze możemy to przetłumaczyć w trybie orzekającym, czy też oznajmującym, nie jako stwierdzenie czegoś, co już się stało. I zobaczcie, że takie tłumaczenie znajduje swoje poparcie w słowach z drugiego rozdziału, które czytałem. Tam Paweł już stwierdził, łaską zbawieni jesteście, czyli zostaliście przez wiarę, nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni. Już jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, do których Bóg nas przeznaczył, abyśmy w nich chodzili. W gruncie rzeczy możemy traktować te słowa, tłumaczyć je na jeden i drugi sposób, pamiętając o tym, że nie jest to tylko i wyłącznie wezwanie do czegoś, ale jest to również stwierdzenie tego, co już się dokonało ze względu na zjednoczenie z Chrystusem. Znów, jest to w zgodzie, pozostaje to w zgodzie z tym, co wcześniej mówiłem na temat tego, że w Chrystusie już wszystko otrzymaliśmy i dlatego powinniśmy prosić o jeszcze więcej. W Chrystusie jesteśmy już zjednoczeni z Bogiem, już mamy dostęp do wszelkich duchowych błogosławieństw i skarbów ukrytych w niebie, co wcale nie znaczy, że nie mamy o nie zabiegać, nie chcemy mieć więcej. Tak samo jest tutaj. Już jesteśmy nowymi ludźmi w Chrystusie. Już zostaliśmy odnowieni w duchu naszego umysłu. Już zostaliśmy wyrwani z tej patologicznej, kryminogennej, toksycznej rodziny Adama i przeniesieni, adoptowani do nowej rodziny Pana Boga. Nie? Że Bóg jest naszym Ojcem i gdzie możemy wzrastać całkowicie, w kompletnie nowym otoczeniu. To się wszystko zmieniło w naszym życiu. Ale ponieważ żyjemy w nowej rodzinie, zostaliśmy adoptowani do nowej rodziny, musimy z dnia na dzień, każdego dnia porzucać te stare zwyczaje, stare schematy myślowe i postępowania i przyjmować nowe schematy, których uczymy się każdego dnia w Bożym domu. Nie? I tak jak dzieci uczymy zwykle dobrego postępowania przy stole, przypominając im o tym, jak mają się zachować, by okazać szacunek, na przykład mamie, która przygotowała posiłek, jak mamy okazać szacunek Bogu poprzez podziękowanie Mu za dary, które nam dał, jak powinniśmy służyć sobie nawzajem przy stole, a nie być pierwszymi, którzy się dorwą do miski. W podobny sposób Bóg nas uczy. Bóg zaczyna nas właśnie od nabożeństwa, wychowywać na nowo, uczyć nowych schematów postępowania, które wbrew Kantowi przełożą się też na nowe schematy myślenia. Nie, to jest właśnie ta różnica, o której mówi Paweł i o której mówi całe Pismo. To właśnie poprzez przystosowanie się do przyjęcia nowych schematów postępowania też zaczniemy myśleć w nowy sposób. Kant mówi, nie. Musimy się najpierw nauczyć myśleć w nowy sposób, a potem dopiero być może z tego coś dobrego wyniknie. Pismo mówi, jest na odwrót. Nie jesteś w stanie wychować dzieci, jeśli przyjmiesz filozofię Kanta na temat tego, co jest uprzednie, czy samoświadomość, czy postępowanie. Co to jednak znaczy postępować w sposób sprawiedliwy, święty i prawdziwy, jak czytamy w 24 wierszu? Skąd mamy wiedzieć, co jest sprawiedliwe, dobre i święte? Skąd mamy czerpać tę mądrość życiowej. My oczywiście jako chrześcijanie powiemy z Pisma Świętego, ale ciekawe jest to, że Paweł w tych kolejnych wierszach, aż do 6 wiersza 5 rozdziału, przypomina nam o tym głównym źródle, do którego powinniśmy się udać w poszukiwaniu mądrości, którym jest co? Co Bóg dał nam, gdy wyrwał nas z niewoli egipskiej? O czym powiedział później, to będzie źródłem waszej mądrości. No dekalog, nie? O dekalogu Bóg powiedział, słuchajcie, jeśli tylko będziecie postępować w sposób, jaki określiłem w tych 10 słowach, narody będą się wami zachwycać. Być może będą nienawistne, być może będą zawistne w stosunku do was, ale będą zachwycone, bo nigdy wcześniej nie widziało tak mądrego narodu, który kieruje się tak mądrymi prawami i który ma tak mądrego i dobrego Boga. I tu też, począwszy od 25 wiersza 4 rozdziału, aż do 6 wiersza 5 rozdziału, Paweł omawia to, co zwykle nazywamy drugą tablicą dekalogu. Nie pamiętacie, że były dwie tablice. I tak naprawdę na jednej i na drugiej było napisane dokładnie to samo. Nie? To nie jest tak, że pół dekalogu było na jednej, drugie pół było na drugiej. Do tej pory chrześcijanie się kłócą, gdzie tak naprawdę jest ta połowa, czy to jest po trzecim, czy po czwartym przykazaniu. To były dwie tablice z tym samym tekstem. Jedna kopia dla Mojżesza, a druga kopia dla Pana Boga. Nie? Dokładnie tak jak dzisiaj, gdy dostajecie fakturę w sklepie. Mówimy o drugiej tablicy dekalogu, dlatego że zwykle dzieli się przykazania dekalogu na te, które dotyczą, powiedzmy, bardziej naszej relacji z Bogiem i te, które dotyczą bardziej naszego codziennego postępowania i naszych relacji z bliźnimi. A zatem przykazania od 6 do 10 według naszej numeracji, tudzież od 5 do 10 według numeracji świętego Augustyna. To nie jest może tak dokładnie widoczne od pierwszy rzut oka. Wydaje mi się, że jak omówimy ten fragment, to zobaczycie, nie? Że Paweł mówi, słuchajcie, macie dekalog. Nie? Bóg powiedział nam już dawno, jak mamy postępować. Jeśli będziecie tak postępować, będziecie ludźmi dobrymi. Staniecie się ludźmi dobrymi, staniecie się ludźmi mądrymi, dlatego że dzięki tym wytycznym będziecie w stanie też podejmować dobre i mądre decyzje, które doprowadzą was do dobrych skutków. Prawo, też bardzo ważna uwaga, często o tym mówimy i chyba nigdy nie dość od tego powtarzać. Musimy pamiętać o tym, kiedy prawo zostało nadane, kiedy dekalog został nam nadany. Nie? Bardzo często prawo postrzegane jest przez chrześcijan albo tylko i wyłącznie w jego funkcji potępieńczej, które obnaża nas grzech i ma nas prowadzić do nawrócenia, a potem oczywiście żyjemy według prawa Chrystusowego, o którym nikt nie wie dokładnie, co to jest. Albo też traktujemy prawo jako sposób do osiągnięcia pełni zbawienia. Nie? Posłuszeństwo prawu prowadzi nas do pojednania z Bogiem i tak dalej. Ani tak nie jest. Nie? Pamiętajmy o tym, kiedy Bóg dał nam prawo i w związku z tym, gdy będziemy o tym pamiętać, zrozumiemy, jaka jest Jego funkcja. Bóg najpierw wyzwolił nas z niewoli egipskiej, Bóg najpierw nas zbawił. W Biblii słowo zbawić, uratować to jest jedno i to samo słowo. Nie? U nas niestety często nam się to myli i nie widzimy powiązania między ratunkiem i zbawieniem. Potłumaczymy to na dwa sposoby. Najpierw Bóg uratował nas z Egiptu, najpierw nas zbawił, a potem dopiero dał nam swoje prawo. Nie? I powiedział, żyjcie według Niego jako wolni ludzie. Prawo, dekalog jest sposobem życia wolnych ludzi. Nie? A nie sposobem na zyskanie Bożej przychylności, ani sposobem na doprowadzenie kogoś do nawrócenia. Nie musimy za każdym razem uczynić z kogoś grzesznika, żeby potem musiał się nawrócić. Nie? Jeśli ktoś nigdy w życiu nie był strasznym człowiekiem, nigdy nie popełnił niczego strasznego, nikczemnego, co zasługiwałoby co najmniej na więzienie, nie musimy go robić na siłę takim grzesznikiem. Nie? Jeśli chce, wskażmy mu drogę prawa, nie? Dzięki której stanie się człowiekiem dobrym i mądrym. W liście do Efezjan widzimy dokładnie ten sam schemat. Najpierw Paweł mówi o tym, co otrzymaliśmy w Chrystusie. Nowe życie, wyzwolenie, nowa tożsamość i tak dalej. I zobaczcie, dopiero w drugiej części listu podejmuje wątek prawa. Nie? I mówi, słuchajcie, jako wolni ludzie, jako nowe stworzenie, teraz kierujcie się Bożymi przykazaniami. Dzięki temu będziecie wzrastać w dojrzałości, w mądrości i w obrazie Bożym. nie omawia poszczególnych, jak to powiedziałem, przykazań, wszystkich przykazań, nie omawia też ich w kolejności. Nie wiem, dlaczego zmienił kolejność. Miał pewnie ku temu swój powód. Dokładnie tak jak Mojżesz, gdy zmienił kolejność uzasadnienie czwartego przykazania i kolejność dziesiątego przykazania. Pewnie tu też jest jakiś powód, który się za tym kryje. Nie mam pojęcia jaki. Może kiedyś to wymyślę, to wam powiem. Najpierw w wierszach od 25 do 27 Paweł omawia dziewiąte przykazanie. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Dziewiąte przykazanie, czyli nie składaj fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Bardzo często to przykazanie redukujemy do stwierdzenia nie kłam. Ale nie o to chodzi. Gdy przyjrzymy się, znów, przede wszystkim dlatego, że słowa oryginału mówią nie składaj fałszywego świadectwa, co jednoznacznie kojarzy nam się z kontekstem sądowniczym. I rzeczywiście, gdy spojrzymy na starotestamentowe teksty, do których Paweł tu się odnosi, czy też czyni aluzję w tym tekście, to zobaczymy, że właśnie o to chodzi. Nie o to, żebyśmy nie składali fałszywego świadectwa przeciwko naszemu bliźniemu, albo też nie rozpowiadali rzeczy, których nie powinniśmy rozpowiadać, nie plotkowali i w ten sposób nie niszczyli. Nie niszczyli dobrego imienia naszego bliźniego. Plotka może nie tylko zniszczyć jego dobre imię, plotka może pozbawić go jego majątku. Plotka może być doprowadzić do uszczerbku na majątku bliźniego. Nie? Jeśli zdradzimy, na co dzień my może tego tak nie dostrzegamy. Później zresztą, gdy będziemy mówić, omawiać przykazanie nie kradnij, również zwrócił na to uwagę. To jest w ogóle ciekawe, że Paweł, omawiając te pięć przykazań, drugą połowę dekalogu, odnosi je wszystkie do języka. I mówi, że każde z tych pięciu przykazań dekalogu możemy, nie tylko możemy, ale bardzo często też łamiemy właśnie przy pomocy języka. Nie? Bardzo często i słowa, które wypowiadamy, jeśli widzimy cokolwiek złego w języku, to widzimy oczywiście plotka jest czymś złym, kłamstwo jest czymś złym dla nas, ale często nie dostrzegamy, że przy pomocy języka jesteśmy w stanie kogoś okraść, przy pomocy języka jesteśmy w stanie kogoś doprowadzić do choroby, przy pomocy języka jesteśmy w stanie uśmiercić drugą osobę na różne sposoby. O tym będziemy dokładniej mówić, ale w wierszu 25 tego rozdziału apostoł cytuje proroctwo Zachariasza z 8 rozdziału. To zaś powinniście czynić. Mówcie prawdę jeden drugiemu, wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach i zachowujcie pokój. I więc mówienie prawdy, o której tu mówi apostoł Paweł, odnosi się właśnie do przede wszystkim kontekstu sądowniczego. I oczywiście mówiąc, omawiając to przykazanie, dziewiąte przykazanie, powinniśmy uczynić wszystkie zastrzeżenia, które czyniliśmy, omawiając je dokładnie. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba przynajmniej dwa kazania poświęciłem na omówienie tego przykazania. Nie będę tego wszystkiego powtarzał. W każdym razie musimy pamiętać o tym, nie? Że słowo jest niezwykle mocne. Nie? Słowo i język jest w stanie nie tylko zaszkodzić i budować nas i innych. Słowo, o tym pisze apostoł, o tym pisze Jakub w swoim liście, nie mówiąc o tym, że ten, kto okiełzał język, ten, kto jest w stanie panować nad swoimi słowami, jest w gruncie rzeczy człowiekiem doskonałym. Jest jak Jezus Chrystus. Tylko Jezus Chrystus, nie? Mówił dokładnie to, co trzeba, dokładnie w tym czasie, gdy trzeba było i tym ludziom, którym miał mówić. My bardzo często posługujemy się językiem w sposób, który niestety nie kontrolujemy, nie? I którego skutków nie jesteśmy w stanie później powstrzymać. Po pierwsze, powinniśmy pamiętać o tym, że dziewiąte przykazanie nie wzywa nas do tego, abyśmy zawsze i każdemu człowiekowi, gdy tylko nas o to poprosi, a także wtedy, gdy nas o to nie poprosi, powiedzieli dokładnie wszystko, co wiemy. Nie tylko na temat naszego własnego życia, nie? Bo o swoim własnym życiu to mówimy tylko wtedy, gdy chcemy się czymś pochwalić albo chcemy, żeby ktoś się nad nami poużalał. Nie? Ale bardzo chętnie wyjawiamy prawdę, bardzo chętnie mówimy prawdę, zwłaszcza o życiu innych ludzi. Bardzo chętnie dzielimy się naszą wiedzą, po to, żeby zaimponować innym ludziom, po to, by pokazać, jak ważni jesteśmy, jak wiele wiemy. Nie? I znów zobaczcie, wiedza w tym kontekście, w naszym mniemaniu, czyni nas ludźmi godnymi pochwały, nie? Jakimś niezwykłym. Im więcej wiemy na temat cudzego życia, tym bardziej chwalebni jesteśmy w naszych własnych oczach. Nie? Tu znów Kant się kłania. Tak jednak nie jest. Pismo mówi, słuchaj, większość rzeczy, które wiesz, zwłaszcza rzeczy, które wiesz na temat życia innych ludzi, zachowaj dla siebie. A jeśli już je ujawniasz, to bądź bardzo uważny, w jaki sposób je ujawniasz, komu je ujawniasz, w jakim celu je ujawniasz. Czy ujawniasz je tylko po to, żeby się pochwalić przed innymi, jak dużo wiesz, jak wielkim plotkarzem jesteś na przykład. Po co to wszystko robimy? Nie? Czemu to ma służyć? Do czego ma to prowadzić? Czy używamy naszego języka i dzielimy się naszą wiedzą w sposób egoistyczny? Czy to rzeczywiście po to, by budować? Wcześniej w 15 wierszu 4 rozdziału Paweł mówi, oczywiście, prawda jest niezwykle ważna. Prawda jest czymś, co jak powiedział Jezus Chrystus, nas wyzwala, daje nam wolność. Bez prawdy jesteśmy ludźmi zniewolonymi przez kłamstwo, przez zakłamanie. Diabeł jest ojcem kłamstwa. Ale właśnie o to chodzi. Prawda ma prowadzić nas do wolności. Prawda nigdy nie może służyć zniewoleniu drugiego człowieka. Ale bardzo często prawda służy nam do zniewalania innych ludzi. Prawda bardzo często służy nam do tego, abyśmy innych ludzi oczerniali, mówiąc to, czego nie powinniśmy mówić, wyjawiając sekrety na przykład, które nam powierzyli, opowiadając o sytuacjach, które powinny pozostać między nami a osobą, która nas dotyczyła. My bardzo chętnie jednak ujawniamy prawdę, dzielimy się informacjami po to, aby zniszczyć drugą osobę. Nie? Albo po to przynajmniej, żeby zaimponować innym swoją wiedzą. Wszyscy mamy manię na temat wiadomości. Nie? Wszyscy lubimy słuchać albo tego, co się dzieje w polityce, albo tego, co się dzieje w świecie techniki, albo tego, co się dzieje w świecie sportu, albo tego, co się dzieje na naszej ulicy. Ja nie wszyscy interesują się tymi wszystkimi dziedzinami. Ale zobaczcie, że bardzo często to robimy, nie? Gdy spotykamy się z innymi ludźmi, mówimy mu, a słyszałeś o tym, a słyszałeś o tamtym, po to, żeby pokazać, jacy my jesteśmy fajni i dlaczego jesteśmy ludźmi, z którymi warto spędzać czas. Prawda nie ma służyć imponowaniu innym naszą wiedzą, jaką posiadamy na temat życia bliźnich. Ma raczej służyć znów wolności, doprowadzenia do wolności, do uwolnienia ludzi. Ma służyć ochronie praw, majątku, bezpieczeństwa bliźnich. Nie powinniśmy, musimy pamiętać o tym, że jest coś takiego jak złe użycie prawdy, nieodpowiednie mówienie prawdy, które szkodzi i niszczy bliźniego. Dlatego Paweł mówi w 15 wierszu 4 rozdziału, że prawdę wolno nam mówić tylko i wyłącznie w miłości. Nie możemy być szczery i mamy być szczere, ale mamy być szczerzy w miłości. Nie, to znaczy, że miłość powinna decydować o tym, co, kiedy, komu mówimy i jakie informacje przekazujemy dalej. Człowiek szczery do bólu jest równa się kłamcy. Nie, dlatego, że jego postępowanie, jego czyny, jego słowa mają dokładnie te same skutki, jak rozsiewanie kłamstw na cudzy temat. Z drugiej strony oczywiście musimy pamiętać, że nie wolno nam ukrywać prawdy na przykład dla własnej wygody, kiedy jej ukrycie przyniesie szkodę niewinnej osoby. Nie? Mamy mówić prawdę, mamy składać, zwłaszcza w kontekście sądów, zwłaszcza w kontekście rozstrzygania konfliktów, prawdę. Nie powinniśmy jej ukrywać, nie powinniśmy jej przekręcać, jeśli ona przyniesie szkodę niewinnej osobie. Także słowa gniewajcie się i nie grzeszcie pasują do tego kontekstu. One pochodzą z psalmu 4. Jeśli otworzycie psalm 4, nie znajdziecie ich tam. Znajdziecie tam inne słowa. Drżyjcie i nie grzeszcie. Ale słowo drżyjcie można przetłumaczyć tak, że gniewajcie się i nie grzeszcie. I wydaje się, że właśnie do tych ten psalm Paweł cytuje tutaj w tym fragmencie. Zresztą taki odnośnik mamy też podany w naszej Biblii. Psalm 4 wiersz. Dawid w tym psalmie opisuje sytuację, w której został fałszywie pomówiony i oskarżony przez ludzi pragnących mu zaszkodzić. I dlatego też Dawid mówi, gdy usłyszałem te pomówienia, gdy usłyszałem te fałszywe oskarżenia, i oczywiście musimy pamiętać o tym, że fałszywe oskarżenia są tym bardziej wiarygodne, im więcej prawdy w sobie zawierają. Nie? Tak to funkcjonuje. Jeśli opowiadamy komuś wierutne bzdury i kłamstwa, to to nie będzie miało żadnej wartości, bo raz, dwa ludzie to odbiorą i zrozumieją, że to jest kłamstwo, że nam się to przyśniło, czy wyssaliśmy to z któregoś palca. Nie, im więcej prawdy jest w kłamstwie, tym kłamstwo jest skuteczne. Dlatego Dawid, gdy usłyszał te fałszywe pomówienia, fałszywe oskarżenia, którym wielu spośród ludu dało posłuch, które wiele osób uwierzyło, Dawid wejrzał w swoje serce i znalazł tam gniew. I to jest normalna reakcja, że w naszym sercu pojawi się gniew wtedy, gdy ludzie nas fałszywie pomawiają o różne rzeczy, wtedy, gdy ludzie opowiadają o nas niestworzone historie. Historie niestworzone, które są naprawdę bardzo podobne do prawdy i zawierają wiele prawdy. I Paweł mówi, i Dawid stwierdza w tym psalmie, i Paweł mówi, słuchajcie, zobaczcie, co Dawid zrobił w takiej sytuacji. Dawid nie odpłacił pięknym za nadobne. Dawid nie wdał się w połajankę słowną z tymi ludźmi. Dawid nie zaczął przede wszystkim rozpowszechniać kłamstw, oszczerstw, pomówień wobec tych ludzi, ale zwrócił się do Boga. Nie? My często mamy tendencję do tego, żeby... Jak ktoś nas zagniewa, rozgniewa swoim postępowaniem, idziemy do innych ludzi. Nie? Gdy się wygadamy, to nam ulży. Ale Dawid mówi, słuchajcie, uważajcie w takich sytuacjach. Najlepiej udajcie się do Boga i módlcie się do Boga i wygadajcie się przed Bogiem. Wyżalcie się przed Bogiem, wylejcie przed Nim wasze żale, ufając, że Bóg was słucha i Bóg nie pozostawi was w tym stanie, w jakim się znaleźliście, ale przyjdzie wam z pomocą. Wygadajmy się przynajmniej Bogu jako pierwszemu, nie? Dlatego, że później, jak już przyjdziemy do innych ludzi, wcześniej wylaliśmy swoje żale, nasz gniew prawdopodobnie będziemy w stanie bardziej kontrolować. Niestety gniew bardzo często rozwiązuje nasz język, a wtedy bardzo łatwo jest powiedzieć nam za wiele, za szybko, dopuścić się różnego rodzaju słownej agresji. A musimy pamiętać o tym, że cokolwiek mówimy innym ludziom, ma być to prawdziwe i mamy to czynić w miłości. Czyli po to, aby budować, a nie niszczyć. Dalej Paweł w 28-30 wierszu przechodzi do 8 przykazania. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Nie? Bardzo łatwo jest zidentyfikować. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miało z czego udzielić potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo, a dosłownie zepsute słowo, nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Ducha Bożego, Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. To najpierw apostoł ogólnie mówi o kradzieży. Mówi, no słuchajcie, nie przystoi kraść. W innym liście Paweł poszerzy znaczenie kradzieży. Nie? Kradzież nie odbywa się tylko i wyłącznie wtedy, gdy ja wezmę coś, co do mnie nie należy. Nie? Czego nie powinienem ruszać. Kradzież to jest również byle jaka praca. Jeśli ktoś nas zatrudni i my się umówimy z nim co do zakresu naszych obowiązków, on się umówi z nami co do zakresu wynagrodzenia, ale my nie będziemy się wywiązywać z naszych obowiązków, będziemy złymi pracownikami, będziemy olewać pracę, będziemy odwalać robotę tylko i wyłącznie, a nie będziemy pracować jak dla Pana. Nawet jeśli nasz szef jest najgorszym szefem, jakiego można znaleźć na ziemi, to jesteśmy złodziejami. Złodziejami dlatego, że nie dotrzymaliśmy umowy. Nie jesteśmy tymi, którzy niestety nie chcą postępować według nowych ścieżek, w nowy sposób, który widzimy w Chrystusie, ale wciąż chcemy żyć według naszego starego życia. Nie? Znów działa ta sama zasada. Jak Kuba Bogu, to Bóg Kubie. Nie? Tak się będziemy odnosić do innych ludzi, jak oni nas traktują. Biblijna, ewangeliczna zasada jest inna. Nie traktuj innych tak, jak chcesz, żeby oni ciebie traktowali. Paweł też stwierdza, że kradzieży można dokonać przy pomocy języka. Nie? Oczywiście moglibyśmy tutaj się udać do różnych sytuacji, w których pewnie nikt z nas nigdy nie zaistnieje. Chociaż kto wie, zwłaszcza ci, którzy zajmują wysokie stanowiska w firmach, wiedzą, w jaki sposób jak bardzo cenna jest informacja. Nie? Ci, którzy się trochę interesują polityką, czy gospodarką, czy wiedzą, że zdecydowana większość szpiegów próbuje wykraść sekrety dotyczące produkcji jakichś tam rzeczy, nie? Technologii nowych i tak dalej. Tym zajmuje się większość szpiegów. Po to, żeby okraść ludzi, po to, żeby okraść z ich pracy, po to, żeby nie zapłacić im za informację. Ale też my na co dzień możemy okradać ludzi naszym językiem, na przykład składając czcze obietnice, zobowiązując się do czegoś i później się nie wywiązując z tego. Tu również jest kradzież. Kradzieży możemy dokonywać językiem wtedy, gdy na przykład znów pomówimy kogoś o coś, ukradniemy go z jego chwały, okradniemy go z jego dobrego imienia, a być może sprawimy, jeśli będziemy, załóżmy, że ktoś ma sklepik na wsi, a my zaczniemy szerzyć plotki na jego temat i mówić, że w ten czy w inny sposób przedłuża życie kurczakom albo masłu, nie, to oczywiście ludzie przestaną do niego przychodzić i kupować. Nie? To jest kradzież dokonana językiem. Moglibyśmy wymyślić jeszcze pewnie wiele podobnych sytuacji, ale tak to się odbywa. I znów, ciekawe jest to lekarstwo, jakie Paweł serwuje, a chce nam zaaplikować, jeśli mamy problemy z kradzieżą, zwłaszcza z kradzieżą, której dokonujemy przy pomocy języka. Mówi, masz problem z kradzieżą, kusi cię, żeby pójść do sklepu i coś z niego wynieść, kusi cię, żeby rozpowiadać o ludziach plotki, które mogą im zaszkodzić. Jesteś złodziejem. Najlepszym lekarstwem na kradzież, na pokusę jest praca. Jest praca. Idź do pracy. Lekarstwem na pokusę, by kraść, jest praca i dobroczynność. Nie? To też jest ciekawe. Bo zwykle mówimy, że ludzie kradną dlatego, że nie chce im się pracować. I rzeczywiście tak jest. Ale Paweł mówi, jeśli rzeczywiście masz tendencje, skłonności złodziejskie, idź do pracy. Nie? Ale idź do takiej pracy, która nie tylko pozwoli ci zarobić na własne utrzymanie, ale idź też do pracy, która pozwoli ci dzielić się tym, co masz z ludźmi potrzebującymi. Paweł wiąże to bezpośrednio pracę z dobroczynnością. Też nie sama praca, ale praca, która pozwala nam na dobroczynność. Ciekawe jest to, że w prawie mojżeszowym znajdujemy dokładnie to samo połączenie. Tam przepisy dotyczące kradzieży występują w tej samej sekcji, która mówi o dobroczynności. Na przykład o tym, że gdy mamy pole i kosimy je, to nie powinniśmy być zbyt skrupulatni. Wyczyszczanie jest z każdego źdźbła ziarna, które tam wyrosło. Nie? Powinniśmy zostawić część rzeczy dla ludzi, którzy przyjdą, biednych, którzy przyjdą i sobie pozbierają. Pozbierają to. W jaki sposób to przełożyć na co? Na nasze dzisiejsze schematy? Dzielmy się informacjami, które posiadamy, informacjami, które nie tylko zaspokoją ciekawość innych ludzi, informacjami, które nie tylko pozwolą nam pochwalić się naszą wiedzą przed innymi ludźmi, ale przykład informacjami, na których inni ludzie rzeczywiście skorzystają. Wiemy, że ktoś szuka pracy, znaleźliśmy ogłoszenie, podajmy tę informację dalej tej osobie. Pójdźmy, może porozmawiajmy z naszym szefem, jeśli wiemy, że nasza firma szuka ludzi. Nie? W ten sposób możemy rzeczywiście naszym językiem również pomóc innym ludziom, a nie kradać ich. Nie? Tak samo jak wyczyszczenie pola do samego końca, do ostatniego ziarna, które tam wyrosło, jest grzechem, jest kradzieżą, tak samo zatajenie informacji, która autentycznie może pomóc drugiej osobie, jest w ten sam sposób kradzieżą. Nie? Powinniśmy raczej postępować inaczej. Iść do pracy i próbować wykorzystać tę pracę, nie tylko na własną korzyść, ale też dla innych. Gdy rzeczywiście zaczniemy pomagać innym, coś się w nas zmieni. Więc znów nie czekajmy, aż coś się w nas zmieni i pojawi się w naszym sercu wielkie pragnienie bycia filantropą jak Bill Gates, nie? I potem postawimy jeszcze Bogu warunek, Panie Boże, jeśli uczynisz mnie przynajmniej w połowie bogatym jak Bill Gates, to ja naprawdę nie tylko połowę, 90% mojego majątku rozdam biednym. Bóg mówi nie, powinno być dokładnie inaczej. Musimy najpierw iść do pracy, bo wiemy, że to jest dobre i Bóg tego chce. Musimy najpierw zacząć pomagać innym, a potem rzeczywiście coś się w nas zmieni i potem rzeczywiście zmieni się nasz sposób myślenia i pragnienia naszego serca poprzez uczestnictwo w tym, co dobre. I znów wieczerza się tu kłania. Zmieniamy się poprzez uczestnictwo w wieczerze nie dlatego, że jakieś tam dziwne rzeczy się dzieją z chlebem i z winem, ale dlatego, że przyjmujemy coś dobrego, uczestniczymy w czymś dobrym. Uczestnictwo w czymś dobrym rzeczywiście nas zmienia. I mogliście poczytać różnych tam socjologów i tak dalej, ludzi, którzy opisują schematy naszego zachowania i rzeczywiście bardzo często powiedzą wam, że coraz więcej firm na przykład odchodzi od takiego schematu, że po to, żeby zintegrować ludzi, po to, żeby wzrosła wydajność pracy i tak dalej, kiedyś zwykle robiło się imprezy, nie? Wielkie popijawy. Wwoziło się ludzi do Zakopanego, żeby przez 3 dni sobie popili. Nie? I to miało ich zintegrować. Teraz coraz więcej firm stwierdziło, że nie. Najlepszy sposób integracji pracowników jest poprzez wspólny udział w jakimś przedsięwzięciu charytatywnym. Nie? Wspólnie pójdźmy i pomalujmy przedszkole albo, nie wiem, dom dziecka, żłobek. Wspólnie pójdźmy i zorganizujmy nowy wózek inwalidzki dla Mirka Kamińskiego. Nie? I to będzie coś, co rzeczywiście, nie? Poprzez udział w dobrych rzeczach, w dobrym dziele, coś się zacznie zmieniać w nas i w ludziach, z którymi robimy te rzeczy. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli z drugiej strony gardzimy tym wszystkim, jeśli nie chcemy podążać za Bożymi przykazaniami, zasmucamy, jak Paweł mówi, Ducha Świętego. Nie? To znaczy, że jesteśmy po prostu niewdzięczni. Bóg dał nam wszystko, my gardzimy jednak dziedzictwem, które dał nam w Chrystusie. Ajajajajaj. Dobra, szybko. 6 przykazanie, nie zabijaj. To są wiersze od 31 do 2, 5 rozdziału. Nie będę czytał ich dokładnie, bo byście pewnie posnęli tu. Przykazanie nie zabijaj nie mówi tylko o morderstwie z premedytacją. Nie? Przykazanie nie zabijaj, jeśli czytamy prawo mojżeszowe, to widzimy, że chodzi o doprowadzenie do śmierci, na przykład przez lekkomyślność i opieszałość. Jeśli budujemy dom i dobrze nie zabezpieczymy budowy, a ktoś z tego względu ucierpi albo się zabije, my jesteśmy winni jego uśmiercenia, nie? Moglibyśmy powiedzieć morderstwa. Zatem to przykazanie mówi nam, abyśmy powstrzymali się od zachowań, które mogą doprowadzić do zabójstwa. I abyśmy też nie byli ludźmi lekkomyślnymi i opieszałymi w wypełnianiu naszych zobowiązań wzajemnych, bo to może prowadzić do zabójstwa. Paweł mówi, wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie lub oszczerstwo niech będą usunięte spośród was z wszelką złością, czy też złośliwością raczej powinniśmy powiedzieć. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił Chrystusie. Bądźcie naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i wydał was za siebie, jako dar i ofiarę ku Bogu, ku miłej wonności. Znów, zobaczcie. Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, nie? Naśladując Boga, wykonując Jego wolę, wzrastamy w dojrzałości, stajemy się ludźmi coraz mądrzejszymi i bardziej podobnymi do Chrystusa. Tutaj też Paweł, mówiąc o przykazaniu nie zabijaj, pokazuje, w jaki sposób możemy zabić drugą osobę przy pomocy języka. Wydaje mi się, że Paweł mówi tu o dwóch różnych postawach, nie? Dlatego, że na dwa sposoby często reagujemy, nie? Być może to ma coś wspólnego z temperamentem, z charakterem, z czymkolwiek. Na dwa sposoby możemy zareagować na sytuację kryzysową. Z jednej strony, jeśli ktoś nas zaatakuje w jakikolwiek sposób, mówimy o języku, powiedzmy, zaatakuje nas w sposób słowny, jedni ludzie, nie? Reagują od razu krzykiem, zapalczywością, reagują jakąś irytacją, natychmiast okazują, nie, swoje niezadowolenie z tej sytuacji. Inni ludzie z kolei, i o nich wydaje się mówić Paweł w pierwszej części tego fragmentu, gorycz, zapalczywość, gniew i krzyk. Nie? Często ludzie w ten sposób reagują, gdy zostaną zaatakowani albo myślą, że dzieje się im krzywda. Inni ludzie reagują w inny sposób. Reagują po czasie. Nie, reagują oszczerstwem i złośliwością, reagują pomówieniem, reagują wypominaniem, często nawet po latach o sytuacji, której byli świadkami. Na różne sposoby możemy okazywać naszą frustrację, nasze niezadowolenie z sytuacji, w której się znaleźliśmy. Ale znów, Nie? Często myślimy o tym, że tylko ci, którzy od razu pokazują swoje emocje, są ludźmi złymi i grzesznymi. Paweł stwierdza, że pamiętliwość, oszczerstwo, rozpowiadanie, opowiadanie o różnych sytuacjach po miesiącach, po latach od zaistniałego wydarzenia, że to ich nie dotyczy. Ale Paweł mówi nie. To jest taki sam problem i taki sam grzech, jak reagowanie natychmiast, krzykiem, gniewem i tak dalej. Paweł mówi, słuchajcie, jest jedno lekarstwo dla obu tych typów ludzi. Życzliwość i wyrozumiałość. Nie? I znów, tu w byciu życzliwym, w byciu wyrozumiałym powinien nam pomóc przykład Chrystusa, a przede wszystkim krzyża. Krzyż przypomina nam o tym, że pojednanie, pokój, łaskawość, miłosierdzie wymagają ofiary. To nigdy nie jest coś, co przychodzi nam łatwo. Łatwo nam przychodzi słowo przepraszam, czasami nawet to nam trudno przychodzi. Są ludzie, którzy prawie nigdy za nic nas nie przepraszają. Ale często słowo przepraszam tak naprawdę ma znaczy coś innego, nie? Odwal się, spadaj, już nie chcę z tobą rozmawiać, nie? Przepraszam i teraz daj mi spokój i nigdy nie wracaj do tego. Paweł mówi, że jest inaczej. Autentyczne pojednanie, pokój, łaskawość, miłosierdzie wymagają ofiary, nie? I krzyż nas tego uczy. Nie zawsze łatwo przychodzą, zwykle przychodzą nam trudno, a jednak zawsze wydają dobry owoc. I właśnie ze względu na nadzieję owocu powinniśmy wziąć na siebie swój krzyż i raczej siebie uśmiercić, raczej sobie odciąć język, nie? Po to, żeby nim nie niszczyć i nie zabijać innych ludzi, niż przy pomocy języka uśmiercać innych. Siódme przykazanie. Nie cudzołóż. To są wiersze od 3 do 4. A rozpusta, czyli nierząd i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa oraz nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Znów Paweł koncentruje się na języku i mówi, że lekarstwem na plugawą lub czczą gadaninę jest co? Jest dziękczynienie. Nie powinniśmy dziękować innym za to, co dla nas robią dobrego. Powinniśmy dziękować przede wszystkim Bogu za to, co nam daje. Człowiek wdzięczny za to, co ma. Człowiek, i znów, nie musimy dziękować za rzeczy, które są doskonałe i idealne. Nie? My często żyjemy w takim przeświadczeniu, że zwykle tak naprawdę nie mamy powodu do tego, żeby podziękować. Pismo mówi, na przykład mężom, nie, nawet jeśli żona nie przygotuje ci albo psuje posiłek, obiad, również za ten posiłek powinieneś podziękować. Nie? Dlatego, że nie dziękujesz za gotowy produkt, ale dziękujesz za wkład, nie? Jaki twoja osoba włożyła w przygotowanie jego. Dziękujesz w ogóle za to, że w domu macie taki schemat. Że możesz przyjść do domu i oczekiwać, że będzie na ciebie czekało jedzenie. Że ktoś się dla ciebie przygotuje. Nie? Jest mnóstwo rzeczy, za które powinniśmy dziękować. Mamy dziękować za wszystko. Zawsze i wszędzie. Paweł pisze w innych swoich listach, nawet za drobne rzeczy. Nie? Nie czekujmy, aż ktoś zrobi dla nas coś niezwykłego, niesamowitego, żeby dopiero mu za to podziękować. Paweł mówi, wdzięczność jest lekarstwem na czczą, głupią, plugawą gadaninę. Paweł łączy oczywiście tutaj to siódme przykazanie nie cudzołóż z mową, z językiem i to jest chyba połączenie, które mam nadzieję łatwo przyjdzie nam zauważyć i dostrzec. Zobaczcie, jak bardzo często właśnie tak zwane sprawy damsko-męskie są przedmiotem naprawdę plugawych, głupich, złych żartów, które nie prowadzą do niczego dobrego. Nie, to nas bawi. To nie znaczy, że na ten temat nie wolno nam nigdy w żadnym kontekście żartować. Nie, ale może na przykład chłopcy, wstrzymajcie się z tym czy z tamtym kawałem dotyczącym sfery damskiej, relacji damsko-męskich, aż ostatnia kobieta opuści wasze towarzystwo. Nie? Bo to, co przystoi na przykład w gronie mężczyzn, niekoniecznie przystoi w gronie mieszanym. To jest tylko jedna ze wskazówek, nie? Ale znów liczmy się z tym, co chcemy osiągnąć, opowiadając ten, a nie inny żart, czy wypowiadając tę, a nie inną uwagę. Jaki jest nasz cel, nie? I może jedna taka ogólna zasada, która pomoże nam rozróżnić, nie? Podzielić żarty na dobre i złe, bo oczywiście nie każdy żart jest zły. Paweł nie mówi, słuchajcie, nie wolno wam się uśmiechać, nie? Nie wolno wam opowiadać kawałów. Nie, bo Pismo wielokrotnie świadczy o tym, że Bóg śmieje się z głupców, z głupców w biblijnej definicji. Przeczytajcie Księgę Przypowieści, nie? Tam znajdziecie wiele stwierdzeń, że Bóg śmieje się, szydzi wręcz z ludzi, którzy odrzucili Jego przykazania i wpadli w tarapaty. Nie, to też trochę jest inne niż nam się często wydaje, że już leżącego to nigdy nie wolno kopać, nie? Ale Pismo mówi, że nie, że człowiek, który odrzucał notorycznie dobre rady Pisma Świętego i wpadł w tarapaty, czasami zasługuje, nie? Na uszczypliwą uwagę. Oczywiście musimy to robić w miłości, po to, żeby budować taką osobę, a nie żeby ją niszczyć. Jeśli macie wątpliwości, czy dany żart lub kpina jest na miejscu, chyba dobrą zasadą, która pozwoli nam odróżnić żart przyzwoity od nieprzyzwoitego, jest to, czy dany żart wspiera biblijne wartości, schematy zachowania, czy też raczej podkopuje i niszczy. Nie, czy dany żart, jeśli już jesteśmy w sferze męsko-damskich stosunków, czy dany żart wyśmiewa na przykład cudzołóstwo i niewierność małżeńską, czy też wręcz przeciwnie, czy dany żart wyśmiewa wierność małżeńską i tak dalej. A więc czy dany żart podkopuje i niszczy biblijne wartości, czy raczej ich wspiera? Zatem żarty piętnujące grzech, kradzież, głupotę, brud, lenistwo, hipokryzję można generalnie rzecz biorąc uznać za dobre i przydatne, ale znów to, co mówiliśmy o kłamstwie, pamiętajmy o tym, że nie każdemu człowiekowi musimy ujawnić całą naszą wiedzę, nie? W danej chwili. Bardzo ważne jest to. Częścią mądrości jest nie tylko znajomość biblijnych schematów, ale także znajomość czasu, nie? Bo ta sama rzecz wypowiedziana w innym czasie może być raz zła, a raz dobra. No i znów, nie wszystko, co nas śmieszy, jest dobre. Nie? Bardzo często niestety wciąż, jeśli coś nas rozbawi, to mamy tendencję do uważania tego za coś dobrego. No tak niestety nie jest. Ostatnie przykazanie, 10. Nie pożądaj. Gdyż to wiedzcie, że na pewno iż żaden rozpustnik lub nieczysty chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu ich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Apostoł stwierdza, że chciwość, czyli pożądanie, jest bałwochwalstwem. Dlaczego chciwość jest bałwochwalstwem? Dlaczego pożądanie jest bałwochwalstwem? Dlatego, że z jednej strony, w przypadku tego 10. przykazania, z jednej strony mamy Chrystusa, w którym otrzymaliśmy wszelkie duchowe błogosławieństwa niebios, wszelkie bogactwo, wszelką mądrość. Nie? Więc z jednej strony mamy Chrystusa i to, co w Nim otrzymaliśmy, a z drugiej strony mamy rzecz, której pragniemy, ale której nie powinniśmy tknąć. Nie? Rzecz, której pragniemy, ale której nie wolno nam sobie przywłaszczyć. Jeśli pragniemy czegoś, co może samo w sobie jest dobre, ale nam się nie należy, także jesteśmy gotowi złamać Boże przykazanie, to znaczy, że ta rzecz, jej pragnienie jest dla nas ważniejsze niż Chrystus i wszelkie duchowe błogosławieństwa niebios i wszelkie bogactwa niebios. To znaczy, że ta rzecz staje się dla nas Bogiem. Jej zaczynamy służyć, ją zaczynamy czcić. Pragnienie posiadania jej staje się naczelną zasadą naszego myślenia i postępowania. Dlatego pożądanie, czyli chciwość, jest bałwochwalstwem. Stwierdzamy, że jest to dla nas ważniejsze niż Królestwo Boże. Jesteśmy gotowi zrezygnować z Królestwa Bożego po to, by posiąść żonę sąsiada na przykład. Nie? To oczywiście wynika albo z braku satysfakcji tego, co posiadamy w Chrystusie, albo też częściej chyba z niewiary, że rzeczywiście mamy wszystko w Chrystusie. Nie? Ponieważ skarby, jakie otrzymaliśmy w Chrystusie, są często dla nas widoczne tylko i wyłącznie przy pomocy wiary. Niestety jesteśmy w stanie tego zobaczyć naszymi fizycznymi oczami, czy też ich dotknąć, często wątpimy w nie. Nie? W to, że rzeczywiście w Chrystusie mamy wszystko. To tak jak Dawid, nie? Który miał wszystko, ale był gotów wszystko zaryzykować, wszystko stracić po to, by posiąść Batszebę. Był jak ten bogacz, który miał przeogromne stado owiec, ale był gotów zaryzykować wszystko po to, by przywłaszczyć sobie jedną owieczkę biedaka. Ale takie jest ludzkie serce i w tym przejawia się nasza moralna głupota, czyli biblijna głupota, głupota w biblijnym sensie, że dla zaspokojenia grzesznego pragnienia jesteśmy gotowi zaryzykować wieczność. Nie? Dlatego, że wieczność, Królestwo Boże, Chrystus są dla nas abstrakcjami, dlatego, że nie patrzymy na nie, nie chwytamy się ich wiarą, ale raczej wciąż żyjemy przez oglądanie. Dlatego Paweł mówi, że lekarstwem na zawiść jest pamięć o obietnicach i o dziedzictwie, jakie mamy w Chrystusie. Ze słów Pawła wynika, że pobożność jest ćwiczeniem. Pobożność nie jest stanem, który w jakiś dziwny i mistyczny sposób wstępuje na nas. Musimy się ćwiczyć w pobożności, musimy dążyć do pobożności. Jeśli tego nie będziemy robić, nie będziemy pobożni, ale będziemy ludźmi głupimi. Dlatego Paweł daje bardzo praktyczne rady, jak sobie radzić z konkretnymi grzechami. Masz problem z kradzieżą? Idź do pracy i pomagaj innym. Masz problem z gadulstwem, plotkarstwem? Rozmawiaj z Bogiem w modlitwie. Masz problem ze zgorzknieniem? Bądź uprzejmy i uśmierć raczej siebie niż bliźniego, bo tak też uczynił Chrystus. Masz problem z zachowaniem czystości? Unikaj. Unikaj brudnych żartów, unikaj brudnych filmów, unikaj brudnych stron internetowych. A także dziękuj Bogu za dobre dary i ciesz się tym, co On ci dał. I czekaj na jeszcze lepsze rzeczy, które Bóg ci da w przyszłości. Masz problem z zawiścią? Przypomnij sobie, co Chrystus dla ciebie uczynił i co na ciebie czeka w przyszłości. Pamiętaj cały czas o dziedzictwie, które otrzymaliśmy w Chrystusie. Nie pozwól, by diabeł pozbawił cię twojego dziedzictwa. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy ci za te słowa. Dziękujemy ci przede wszystkim za to, że możemy teraz żyć, wzrastać, wychowywać się w nowej rodzinie i brać przykład z Chrystusa raczej niż z szatana. Dziękujemy ci też, Ojcze, za 10 słów, które nam dałeś, za dekalog, za to, że w nim przekazałeś nam swoją mądrość i przez posłuszeństwo nim możemy dojrzewać w obrazie i na podobieństwo Chrystusa. Prosimy cię, wzmacniaj nas tym, prosimy cię, prowadź nas tym, prosimy cię, umacnij nasze serca, abyśmy nigdy nie wątpili w to, że już wszystko otrzymaliśmy od ciebie w Chrystusie. W jego imieniu modlimy się. Amen.